Ile czasu w ciągu tygodnia poświęcasz swojej rodzinie? Kiedy ostatnio rozmawiałeś ze swoimi dziećmi albo kiedy wypiłaś kawę z mamą? Słowo czas ma tu niewątpliwie duże znaczenie, no bo jak pogodzić pracę z rodziną, czy raczej rodzinę z pracą, kiedy doba ma zaledwie 24 godziny? Jak być dobrym ojcem, matką i jednocześnie pracownikiem? O to między innymi zapytam dziś naszego eksperta Agata Sulińska, a ze mną Zofia Dzik, prezes Fundacji Humanites, doświadczony menadżer, mama trzech synów i żona od 23 lat. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry Pani Agato, dzień dobry Państwu.
Doba ma zaledwie 24 godziny, czy aż?
Aż 24 godziny. Jest takie powiedzenie, że na każdą czynność możemy wykorzystać maksymalnie taki czas, jaki po prostu przeznaczymy na to, żeby tą czynność wykonać. Więc ja wierzę, że w dzisiejszym świecie tego czasu nie będzie i on jest niewątpliwie dobrem ograniczonym, ale tym ważniejsze jest to, żebyśmy sami dużo bardziej świadomie ten czas alokowali do rzeczy, które są dla nas naprawdę ważne. I może to brzmi trochę trywialnie, ale ja bardzo mocno wierzę w to, że jeżeli coś dla nas jest naprawdę w życiu ważne, to znajdujemy na to czas. Wystarczy sobie przypomnieć takie momenty, w których byliśmy też niewątpliwie niezwykle zapracowani, ale nagle zakochaliśmy się w kimś. I okazuje się,
że czas na randki,
że znajdujemy czas na randki, znajdujemy właśnie czas na wspólne wyjścia czy kolacje, rozmowy telefoniczne, SMS-y, możemy przerwać spotkanie, nagle wychodzimy na lunch, a nie wychodziliśmy wcześniej na lunch i to pokazuje, że faktycznie, jeżeli coś jest dla nas ważne, to ten czas znajdujemy. Podobnie to był przykład oczywiście niezwykle pozytywny, ale każdy z nas też pamięta sytuacje, w których coś być może w naszym życiu zadziało się też, nie wiem, trudnego, być może czasem choroba nasza czy kogoś bliskiego i też chcąc nie chcąc jednak znajdujemy czas na różne ważne dla nas tematy. I cała sztuka polega na tym, żeby bez tych nadzwyczajnych okoliczności, żeby ten stan taki zakochania, który mamy w sobie, pielęgnować każdego dnia. Bo relacja nie jest dana nam raz na zawsze i nawet jeżeli z kimś mamy cudowną chemię i możemy z kimś rozmawiać dzień i noc, to okazuje się, że gdy nie pielęgnujemy tej relacji, to po pewnym czasie zaczynamy się zwyczajnie od siebie oddalać. I coraz trudniej nam często znajdować ten wspólny język.
Kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, a było to 2-3 lata temu może, właśnie wtedy mówiłyśmy o akcji 2 godziny dla rodziny, którą organizujecie jako Fundacja Humanites. Zachęcacie pracodawców, aby tego jednego dnia w maju skrócili czas pracy swoim pracownikom o 2 symboliczne godziny, które mają być poświęcone właśnie rodzinie, żeby móc spędzić te chwile z dziećmi, ze swoją mamą, z tatą, z którymi być może dawno nie rozmawialiśmy.
Z dziadkiem, z babcią.
Dokładnie. I kiedy rozmawiałam z panią przez telefon, zapraszając do tej audycji, powiedziała pani, że ta akcja bardzo się rozrosła, że zainteresowanie pracodawców jest coraz większe, że coraz więcej pracodawców chce faktycznie skracać ten czas swoim pracownikom. Czy to oznacza, że ta świadomość pracodawców, że szczęśliwa rodzina to efektowny pracownik, wzrasta?
Bardzo chcemy wierzyć, że absolutnie tak. I dziękuję, bo chyba rozmawiałyśmy już 3 lata temu.
Może nawet
tak?
Więcej, może to były nawet 4 lata temu.
Może nawet 4 lata temu. Więc obecnie w akcji uczestniczą setki pracodawców z Polski, ale również akcja wyszła poza granice kraju i w chwili obecnej w ubiegłym roku pracodawcy już z 11 krajów poza Polską przyłączyli się do akcji. Od bardzo małych firm po wielkie, ogromne korporacje, które zatrudniają nawet po kilkadziesiąt tysięcy osób, polskie, zagraniczne, duże grupy kapitałowe. Każda z tych organizacji deklaruje, że daje również swoim pracownikom możliwość skorzystania z 2 dodatkowych godzin pracy. Natomiast, przepraszam, z 2 dodatkowych godzin poza pracą.
Poza pracą.
Tak, oczywiście z 2 dodatkowych godzin zwolnionych z pracy. Natomiast ja chciałam przypomnieć, że celem tej akcji nie jest bynajmniej ten element dwóch dodatkowych godzin. Te dwie godziny są pewnym takim symbolem wyrwania nas z rutyny codziennego dnia, ale cała akcja jest wokół tematu uważności drugiego człowieka, bliskości i służy temu, żeby mieć taką chwilę refleksji, żeby nas wyrwać właśnie z tej rutyny i zadać sobie takie pytanie, kiedy po raz ostatni faktycznie miałem taki czas na dobrą rozmowę z kimś, kogo kocham, z kim jestem blisko, z kim mieszkam w jednym domu wiele lat, kiedy po raz ostatni tą osobą się prawdziwie zaciekawiłam, czego nowego dowiedziałam się o swojej mamie, o jej przeszłości, marzeniach, historii, o swoim tacie, o swoich dziadkach, nie wiem, rodzeństwie, o swojej rodzinie dalszej, bliższej, na ile miałam to ostatnio taki czas ze swoją, nie wiem, żoną, mężem, partnerem, partnerką, kiedy wyszliśmy po raz ostatni poza taką rozmowę, kto kupi chleb, masło, odbierze dzieci ze szkoły, zrobi pranie. I właśnie nasza akcja, przede wszystkim jej celem jest to, żeby w tym dzisiejszym, niezwykle zabieganym czasie znaleźć taką przestrzeń i stworzyć też taki rytuał dobrej rozmowy. Człowiek jest istotą społeczną i brak tego bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem powoduje ogromnie rosnące zjawisko samotności w dzisiejszym świecie i tak naprawdę rzutuje na całość naszego funkcjonowania na co dzień. Czyli bardzo mocno wpływa na poziom naszej takiej życiowej energii, że chce się nam bardziej albo mniej. I my doceniamy to, że pracodawcy coraz bardziej widzą to jako też taki element naczyń połączonych, że tą dobrą energię z domu przynosimy do pracy, że to, że mamy dobre, udane życie, że czujemy się kochani, kochamy, to bardzo pozytywnie nas nakręca, to powoduje, że też mamy dużo większy poziom motywacji, zaangażowania i energii, żeby ją też oddać w pracy w postaci naszych, nie wiem, pomysłów, wykonywanej pracy. Natomiast my też zwracamy w tej akcji uwagę pracodawcom, bo to jest taki drugi ważny element tej akcji i dlatego ją robimy poprzez pracodawców, że pracodawca, włączając się do tej akcji, komunikując swoim pracownikom, zachęcając ich do tego jakościowego czasu, jednocześnie zwraca uwagę na to, że zatrudnia jednak człowieka, a nie pracownika. Czyli w ten symboliczny sposób firmy, które wchodzą do akcji, podkreślają to, że człowiek poza pracą ma też inne ważne role społeczne, że jest ojcem, matką, mężem, żoną, babcią, dziadkiem i że to też jest ważne, z jaką energią z kolei on wraca z pracy do domu, żeby miał też tę energię, żeby oddać ją swoim bliskim, że on przynosi ją, ale też dobrze by było, żeby ją z pracy zabierał.
Mhm. To kiedy już mamy te dwie symboliczne godziny, na przykład w trakcie waszej akcji, no to o czym rozmawiać z bliskimi? Bo tak się zastanawiam, jest jakiś schemat pytań, które trzeba zadać swojej rodzinie, czy to jest trochę na zasadzie tak jak czujemy po prostu, to co nam się wydaje, bo czasami tak trudno w tym zabieganym świecie, kiedy jesteśmy tak po pracy, gdzieś po iluś godzinach przemęczeni, tak nagle siąść i zacząć głęboko rozmawiać.
Mhm. Niewątpliwie widzimy w dzisiejszym świecie coś w rodzaju takiego kryzysu więzi, że biegnąc i skracając nasze komunikaty, gubimy gdzieś bardzo często tę zdolność takiej głębszej rozmowy. Nawet to widać poprzez tryb rozmów, przez komunikatory, prawda? I dlatego w naszej akcji co roku mamy inny motyw przewodni. W ubiegłym roku to były gry i zabawy pokoleniowe. W tym roku głównym motywem akcji są małe i duże rodzinne podróże. Dlatego, żeby łatwiej nam było rozmawiać i dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszych bliskich, zarówno w rodzinie, w ujęciu takim międzypokoleniowym, ale również wśród naszych znajomych z pracy. Jest też pytanie, ile wiemy o osobach, które pracują z nami, często w jednym pokoju czy w jednym dziale. Kiedy po raz ostatni spotkaliśmy się tak trochę bardziej człowiek-człowiek, a nie stanowisko-stanowisko. W momencie, w którym się spotykamy człowiek-człowiek, okazuje się, że też zupełnie inaczej rozwiązujemy wtedy konflikty, inaczej się komunikuje. Nagle okazuje się, że dużo więcej rzeczy możemy razem zrobić, pomóc sobie, prawda? Jeżeli za tą osobą stoi nie tylko jej wizytówka, ale też jakiś element człowieka, którego odkrywam w tej osobie. I dlatego wokół tego motywu co roku zachęcamy właśnie do takich pogłębionych rozmów. Żeby było łatwiej, czy też żeby zainspirować, to co roku nasza fundacja przygotowuje też szereg materiałów, które można znaleźć, pobrać z naszej strony 2godzinydlarodziny.pl. Jest tam propozycja takiej komunikacji chociażby do pracowników, opis akcji, są wywiady z różnymi osobami, ale również co roku przygotowujemy taką talię kart z ciekawymi pytaniami, zabawami. W tym roku zabawy będą wokół podróży, skoro mamy temat podróży. I pytania też będą dotykać tematu podróżowania, zarówno takiego fizycznego, ale też podróżowania w czasie. Czyli na przykład, czy wiemy i potrafimy wymienić z głowy, gdzie urodzili się nasi rodzice, ale już na przykład nasi dziadkowie, a nasi pradziadkowie. Co w ogóle wiemy o tych miejscach? Czy kiedykolwiek w nich byliśmy? Czy znamy te miejscowości? Jeżeli żyją ciągle nasi dziadkowie, może warto ich o to zapytać i zebrać te okruchy.
No bardzo ładna taka talia kart przyniosła pani do studia.
Tak,
tutaj na tych kartach są pytania.
Tak.
Ta akcja już pracodawcy zgłaszają się, jak rozumiem, już jest jakaś lista.
Tak, już.
Bo to jest ten czas, gdzie jeszcze można
tak,
cały czas
jak najbardziej
fundację się zgłaszać.
Kulminacja akcji, taką jeden z takich momentów kulminacyjnych, bo komunikację wokół akcji prowadzimy przez wiele miesięcy, również w tym roku będziemy ją kontynuować też pewnie w okresie wakacji, ze względu też na sam motyw podróżowania. Natomiast taki główną datą, wokół której budujemy komunikację, jest dzień 15 maja, na który przypada ustanowiony ponad 20 lat temu przez ONZ Międzynarodowy Dzień Rodzin. I tak naprawdę dzięki też naszej akcji ten dzień został bardzo mocno w Polsce upowszechniony. Gdy rozpoczynaliśmy akcję 8 lat temu, to okazało się, że pomimo, że to święto zostało uchwalone 20 lat temu, w ogóle nie jest w Polsce znane, a przecież rodzina jest jedną z najważniejszych wartości deklarowanych w naszym kraju i myślę, że nie tylko w naszym kraju i myślę, że warto, żeby wykorzystać też to święto, pierwsze jego świadomość do tego, żeby tym bardziej wokół tego dnia zrobić coś innego, niestandardowego, porozmawiać inaczej i my bardzo głęboko wierzymy w to, że takie doświadczenie właśnie uważnej, dobrej rozmowy, gdzie ktoś poświęca nam ten czas i prawdziwie się nami zaciekawia, że uruchomi w nas taką tęsknotę, żeby te 2 godziny nie były tylko raz do roku, ale żeby stały się pewnym stałym rytuałem. Sama jako żona, czy od ponad 20 lat, jak tutaj pani mi przedstawiła, pani Agato, bardzo mocno wierzę w moc rytuałów i w naszym domu mamy kilka takich rytuałów, które bardzo pielęgnujemy i wierzymy, że to jest taki sposób na to, żeby w tym szybkim naszym codziennym życiu budować taką stałą przestrzeń dla właśnie bliskości, do tego, żeby być razem i że to jest taka przestrzeń stała, bo jeżeli nie stworzymy takiej stałej przestrzeni, to jest trochę tak, jak czasem mówimy, o, fajnie by było się zobaczyć. No tak, to musimy się umówić, prawda? Kto nie pamięta takich
bardzo
momentów?
A wiesz, musimy się umówić na kawę. No tak, musimy,
tak,
kropka.
Tak, musimy się umówić. I bardzo często właśnie okazuje się, że upływa tam, nie wiem, rok, pół roku, spotykamy się i mówi, no Nie umówiliśmy się, prawda? Znowu się nie spotkałyśmy, musimy się umówić. Więc tworzenie takich trwałych, stałych rytuałów jest bardzo ważne.
A taki przykład ze swojej rodziny mogłaby pani podać? Tutaj
na przykład mamy stały rytuał spotkania z mężem na kawę. I to nie tylko sobotnią kawę, ale staramy się, żeby ta kawa była w tygodniu.
Raz w tygodniu?
Tak, przynajmniej raz w tygodniu.
Przynajmniej
raz w tygodniu. I też zauważyliśmy, że jeżeli nie wpiszemy daty, że mamy spotkanie rano, mamy spotkanie w kalendarzu, to bardzo pomaga, że jak to spotkanie mamy, to mamy, prawda? A jeżeli go nie mamy, to bardzo często się okazuje, że ta przestrzeń w kalendarzu znika, jest wypełniona przez inne spotkania.
A nie ma takiej chęci, żeby, spotkanie z mężem, no dobra, no tu jest ważna sprawa w pracy, to może mężowi powiem, bo on zrozumie, że jutro nie mogę.
No, oczywiście zawsze mamy wybór i to wszystko jest w naszych rękach. Natomiast ja też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jednak coś w nas takiego jest, że jeżeli już zapiszemy i wpiszemy, że ten czas jest zarezerwowany, to jednak dużo trudniej nam zadzwonić do tego męża, odwołać tę kawę, nawet jeżeli mielibyśmy pokusę. A jeżeli to jest stała data, i też nauczymy nasze otoczenie, że jednak nie wiem, w środę rano mamy zawsze spotkanie, prawda? To otoczenie też bardzo szybko się uczy, a my też tworzymy rytuał. Takim rytuałem jest też to, jak się witamy, czy żegnamy, czy jak jemy razem posiłki. W naszym domu mamy sporą rozpiętość też wiekową. Najstarszy syn ma ponad 20 lat, najmłodszy 10. Mają różny rozkład dnia, ale zawsze razem jemy śniadanie. Staramy się jednak każdego dnia zjeść śniadanie, nawet jeżeli jedno dziecko idzie wcześniej do szkoły czy na studia, to ciągle my wstajemy po to, żeby on nie siedział sam przy stole. Za każdym razem, jak wychodzi któryś z synów, jednak mamy taki rytuał pożegnania się, poklepania się po plecach czy przytulenia, w zależności od tego, ile już tam mają ci nasi synowie lat. Ale to są wszystko takie elementy, które gdzieś budują tę bliskość i stają się takim kodem bliskości rodziny. I też od już całkiem wielu lat mamy też taki rytuał żegnania dnia. Czyli spotykamy się na kilka minut, albo czasem naście, albo nie, pół godziny, więcej na koniec dnia. Podsumowujemy dzień. Czy każdy też dziękuje za jakiś element z tego dnia. Czyli codziennie mamy taki rytuał też wdzięczności na koniec dnia.
Piękne to, o czym pani mówi. Myślę sobie też, że potrzeba jednak dużego zaangażowania każdego z członków rodziny. Pani męża, synów. Jak budować trwałe więzi w rodzinie, no i jak to wszystko połączyć jeszcze z pracą, porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Drogowskazy.
Agata Sulińska, to jest program Drogowskazy, a naszym gościem dziś jest Zofia Dzik, prezes Fundacji Humanites. I tak rozmawiamy o tym, jak mieć szczęśliwą rodzinę i jak jednocześnie być spełnionym pracownikiem. Z ostatnich badań CBOS wynika, że Polacy na pierwszym miejscu stawiają rodzinę. Aż ponad 70% osób tak deklaruje. Praca spada na drugie miejsce, to około połowa deklaracji. Z drugiej strony, jak wskazują inne dane, co trzecie małżeństwo rozpada się, a dzieci popadają przez to w poważne problemy psychiczne. To o co właściwie chodzi? Dlaczego z jednej strony rodzina jest najważniejsza w deklaracji, a z drugiej strony jakoś nie potrafimy o nią zadbać, nie potrafimy zbudować tych trwałych więzi? Czego brakuje nam? Umiejętności, świadomości?
Myślę, że w każdej przestrzeni warto, żebyśmy się rozwijali. I o tym też w fundacji ewidentnie mówimy. Po pierwsze, od wielu lat jestem też przeciwnikiem samego stwierdzenia work-life balance. Uważam, że mamy jedno życie w różnych rolach i to jest ważne, żebyśmy umieli te role łączyć. Po drugie, myślę, że tak jak w każdych innych przestrzeniach, jednak uczymy się i rozwijamy się zawodowo, tak wierzę, że warto rozwijać się również, to nie jest wiedza wrodzona, że warto się rozwijać też jako mąż, jako żona, jako ojciec, jako matka. Jest pytanie, kiedy po raz ostatni jakby skorzystałam z tego typu możliwości, czy też wiedzy, żeby faktycznie czegoś nowego nauczyć się, poczytać, skorzystać z różnych warsztatów, zapytać, jeżeli mam z jakimś tematem problem.
Chociaż najczęściej mało słyszymy na przykład takie sformułowania: uczę się być tatą, dobrym tatą, albo uczę się być dobrą mamą.
No właśnie, są organizacje, które oczywiście w tym wspierają, ale bardzo często zaczynamy z nich korzystać właśnie wtedy, kiedy pojawiają się problemy, a nie myślimy też o tym, jak możemy się rozwijać tak jak w pracy. Jesteśmy oceniani co roku, między innymi za to, jak jesteśmy otwarci na uczenie się. Z ilu nowych, nie wiem, kursów, warsztatów skorzystaliśmy, czy fizycznych, czy online, jak podnieśliśmy nasze kwalifikacje. Możemy zadać sobie takie pytanie właśnie, co robimy w życiu prywatnym. Dlaczego w życiu prywatnym tak mało się właśnie rozwijamy i zaczynamy szukać tej wiedzy dopiero wtedy, kiedy pojawiają się zwyczajnie problemy. Jednym z głównych problemów, które prowadzą do wyzwań w takim kryzysie więzi współczesnej rodziny jest oczywiście nasz podział obowiązków pomiędzy pracę a dom, ale również też taka świadomość tego czasu, że jak jakościowo spędzamy ten czas razem. Gdy jesteśmy w domu, czy faktycznie tworzymy tą przestrzeń na to, żeby ze sobą, nie wiem, być, rozmawiać, zaciekawić się sobą nawzajem, czy naszymi dziećmi. Gdy dzieci są małe, w takim wieku niemowlęcym, to mamy bardzo dużą ciekawość tych dzieci, prawda? Obserwujemy każdy ruch, każdy gest, się uśmiechnęło, do nas wzięło coś do rączki. A potem w jakimś stopniu zatracamy jednak ciekawość tych dzieci. Pojawiają się bardzo często już, nie wiem, nasze oceny, wymagania, pytania, czy masz odrobione lekcje. I to są ważne pytania, ale bardzo często, gdy wracamy z pracy, jesteśmy, nie wiem, zmęczeni, zaczynamy od tych rzeczy, które są tak zwane, no trochę tą koniecznością. Zaczynamy od obowiązków. Coraz bardziej gubimy tą przestrzeń na budowanie jednak tej relacji i zbliżania się zarówno z naszymi, nie wiem, dziećmi, jak i w ogóle w ramach naszych związków. Gdy nie rozmawiamy, nie dotykamy jakichś głębszych tematów, które nas nurtują, które czasem nas denerwują, czyli odkładamy rzeczy na potem albo na przeczekanie, bierzemy je na przeczekanie, że może się same rozwiążą. To powoduje, że brak tej dobrej rozmowy, kontaktu, uważności i skupienie się tylko na codziennych wykonywaniu różnych codziennych zadań domowych, no powoduje, że jednak się od siebie oddalamy. Żyjemy w takiej kulturze, w której nie naprawiamy rzeczy, tylko bardzo często wyrzucamy i kupujemy nową. I oczywiście to, żeby coś naprawić, wymaga pewnego trudu. Natomiast my w naszej akcji zachęcamy właśnie do tego, żeby im bardziej znajdujemy taką przestrzeń, żeby raz do roku, przynajmniej tak jak robimy przegląd samochodu albo co chwilę mamy jakiś update w naszym telefonie, to kiedy i jak dajemy sobie taką przestrzeń na to, żeby zrobić sobie taki przegląd naszego związku, bez kryzysu, bez napiętych sytuacji, tylko żeby porozmawiać, co jest dla ciebie ważne, co cię zdenerwowało, o czym mi, nie wiem, nie powiedziałeś, nie powiedziałaś. Ja osobiście wierzę, że jest możliwy związek na całe życie.
No właśnie, ale związek na całe życie i praca. Bo żebyśmy my mieli czas dla rodziny, musimy też nie być przeciążeni choćby w pracy. Jeśli w pracy coś się wali, coś się nie dzieje tak, jakbyśmy tego chcieli, to automatycznie przekładamy to też na rodzinę. Bardzo często za dużo czasu spędzamy w pracy, bo musimy coś tam podokańczać, musimy coś jeszcze zrobić. No i ta praca jednak chcąc nie chcąc bardzo wchodzi na naszą rodzinę.
Mm-hmm. Tak wspomniałam, ja wierzę, że mamy jedno życie w różnych rolach. Przez wiele lat ciągle jestem związana z biznesem, pracuję od kilkudziesięciu lat, jednocześnie jestem też mamą trzech synów. I wierzę, że są takie momenty, mówiąc, że mamy jedno życie w różnych rolach, że są takie momenty, w których faktycznie musimy więcej poświęcić pracy. Ważne jest to, żeby być w stanie tym efektywnie zarządzić, czyli też porozmawiać o tym z drugą osobą i żeby ten stan nie był permanentny, bo zupełnie to jest inna sytuacja, jeżeli musimy zostać w pracy przez tydzień, czy nawet mamy trudniejszy miesiąc, czy dwa miesiące. Zupełnie to jest inna sytuacja, jeżeli to staje się codziennością i trwa nawet latami, że lata upływają, a my cały czas jesteśmy w takim samym trybie. Wtedy myślę, że tak naprawdę musimy też wrócić do korzeni, zadać sobie pytanie, co naprawdę jest dla nas ważne, bo jeżeli ważna jest faktycznie dla nas rodzina, to w moim doświadczeniu, znając wielu ludzi w biznesie, jesteśmy w stanie tak zorganizować czas i przestrzeń, albo również podjąć decyzję o zmianie pracy, żeby być w stanie tą swoją wartość jednak jakby zaspokoić i pielęgnować. Nie wszystkie środowiska pracy, jakby cieszę się, że co roku ta nasza akcja jest coraz bardziej doceniana przez pracodawców, że oni dostrzegają to, że właśnie pracownik, który ma zadowalające życie prywatne, też wnosi zupełnie inną wartość do pracy. Bardzo dbają też o tą przestrzeń, zwłaszcza mamy w chwili obecnej rynek pracownika, tym bardziej dbają o tę przestrzeń takiej employer branding. Natomiast w tym roku robiliśmy wspólnie z JSE Business School i przy wsparciu Pracy.pl badania. Pierwszy raz w Polsce przeprowadzaliśmy badania dotyczące odpowiedzialności rodzinnej biznesu. I okazuje się, że no nie jest dobrze w Polsce z punktu widzenia kultury zarządzania. Pomimo tego, że jesteśmy na tym rynku pracownika, to w badaniu pokazuje, że ponad 44% osób biorących udział w badaniu wskazało na to, że pracuje w środowisku, które nie sprzyja łączeniu ról. A 17% wręcz wskazało na to, że pracuje w tak zwanym środowisku toksycznym. Te badania też porównywaliśmy do międzynarodowych badań z kilkudziesięciu krajów, w których JSE Business School te badania przeprowadzało jako uniwersytet. I ten poziom wskazań w innych krajach dotyczących takiego środowiska toksycznego był na poziomie 12%, więc w Polsce mamy jednak istotną różnicę. Czyli pracujemy w środowisku, w którym pracodawca nie tworzy środowiska, które sprzyja temu, żebyśmy my efektywnie mogli łączyć role nasze rodzinne z pracą. Brak jest elastycznego, na przykład możliwości elastycznego czasu pracy, albo jest to pozorowane prawo, że teoretycznie mamy prawo do elastycznego czasu pracy, ale gdy z niego skorzystamy, to jesteśmy na przykład pomijani przy awansie, prawda?
Albo dziecko się rozchoruje, boimy się iść do pracodawcy powiedzieć, że rozchorowało się, musimy wziąć urlop.
Tak, są różne sytuacje, które w trakcie tego badania były dotykane, natomiast to badanie dotyczyło również takich zasadniczych polityk, które istnieją też w firmie, które wspierają łączenie tych ról, czyli takie chociażby, jak wspomniałam, rozwiązań jak właśnie elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, czy też dodatkowe możliwość urlopu, czy macierzyńskiego, czy tacierzyńskiego, respektowanie tych praw, ale również w pewnym sensie zachęcanie do tego urlopu, czyli cała kultura pracy, która sprzyja takiej filozofii, że jednak zatrudniamy dużo bardziej człowieka, a nie tylko pracownika. Właśnie temu też chociażby służy nasza akcja, bo jednym z ich elementów jest właśnie zwrócenie uwagi na więzi, jakość tych więzi między nami jako ludźmi. Potem ją też realizujemy poprzez pracodawców, żeby tak naprawdę poprzez tą akcję również sprzyjać budowaniu takiej kultury pracy, która jest ukierunkowana na właśnie efektywne łączenie ról zawodowych i prywatnych.
To po przerwie porozmawiamy jeszcze o tym, czym dokładnie zajmuje się Fundacja Humanitas. Powiedziałyśmy już o akcji 2 godziny dla rodziny, którą organizujecie, no ale poza tą akcją prowadzicie mnóstwo innych inicjatyw, o których myślę, że tutaj warto powiedzieć. I wracamy po krótkiej przerwie. Dziś z Zofią Dzik, prezesem Fundacji Humanitas, rozmawiamy o tym, że szczęśliwa rodzina równa się efektowny pracownik. I choć niełatwo złapać ten balans między rodziną a pracą, czy też pracą a rodziną, no to jednak warto, bo no ostatecznie ceną jest nasze szczęście. Fundacja Humanitas działa w duchu afrykańskiego powiedzenia: potrzeba całej wioski, aby wychować jedno dziecko, jednego człowieka, czytamy na stronie fundacji. Co to właściwie oznacza?
To oznacza, że my dorastamy w pewnym otoczeniu społecznym, że rodzina nie jest też samotną wyspą. To oznacza, że żyjemy w bardzo złożonym, kompleksowym świecie i że nie żyjemy już tak jak ileś lat temu w bardzo homogenicznych często grupach czy społecznościach. Jednak ostatnie lata to są też lata ogromnej migracji zarobkowej. I to jest ważne, jakie środowisko też jest wokół nas, wokół naszej rodziny, jak wygląda system edukacji, biznes, kultura i media, bo wszystkie te komponenty tworzą właśnie przestrzeń, w której dojrzewa człowiek, z której czerpie on swoje też wzorce zachowań, które sprzyjają jego rozwojowi. Jest pytanie, na ile sprzyjają takiemu rozwojowi wielu wymiarach, nie tylko właśnie w wymiarze takim czysto zawodowym, ale też osobistym. I celem nadrzędnym, w ogóle misją fundacji w ogóle jest człowiek. Rozwój świadomego człowieka, otwartego poznawczo, ale też wrażliwego społecznie. Fundacja w ogóle mówi o tym, że człowiek to coś więcej. Że człowiek to nie tylko sfera fizyczna, ale też sfera umysłowa, emocjonalna i duchowa. I ten temat jest tym ważniejszy, że stoimy też u progu rewolucji technologicznej. Fundacja Humanitas bardzo mocno łączy temat człowieka i technologii. Pokazuje, że rozwój właśnie świadomego człowieka, który będzie w stanie wykorzystać szanse, które niesie nowa technologia, jest szalenie ważne, żeby nie bał się tego postępu, potrafił skorzystać z możliwości, które te zmiany technologiczne niosą, ale jednocześnie, żeby nie przestawał myśleć, żeby nie stawał się niewolnikiem nowej technologii, żeby nie uciekał od czasem trudu budowania relacji, żeby nie wybierał łatwych rozwiązań, które zagrożenie jest takie, że na koniec rozleniwią nas intelektualnie, rozleniwią nas fizycznie, żeby był taką osobą, która w tym dzisiejszym świecie jednak miała odczucie, że żyje, że jest aktywnym uczestnikiem tego życia, a nie tylko jakimś biernym obiektem. Podróżuję też trochę po świecie, mam taką też pasję, że wędruję po pustyniach świata i tam rozmawiam z różnymi też osobami, które spotykam. Na jednej z ostatnich swoich wypraw ktoś powiedział mi takie zdanie, że tylko dead fish flows with the river, czyli tylko zdechła ryba płynie z nurtem rzeki. Ja wierzę, że misją też fundacji, po to ona powstała i działa w tych czterech obszarach właśnie wioski, bo nasze projekty obejmują obszar rodziny, edukacji, środowiska biznesu, które traktujemy jako ogromny też obszar nie tylko wpływu ekonomicznego, ale też społecznego. I czwarty obszar kultury i mediów. Wierzymy, że wszystkie te obszary właśnie tworzą tę wioskę. I wspólnie my w każdej tej wiosce, w tej przestrzeni wioski szukamy i wspieramy liderów wartości po to, żeby oni tworzyli wokół siebie takie środowisko, w które będzie sprzyjało rozwojowi potencjału każdego człowieka.
Jest dokończenie tego powiedzenia, że tylko grube ryby płyną pod prąd.
Grube ryby płyną pod prąd. Z tej opowieści też, z tych podróży, w ubiegłym roku przeprowadziłam na swojej wyprawie kilka wywiadów z osobami, które przewodniczyły różnym społecznościom, też w różnych wyznaniach. I co ciekawe, Zadawałam im pytanie, czego najbardziej obawiają się, patrząc w przyszłość. Zaskoczyła mnie zbieżność odpowiedzi, bo w zasadzie wszystkie te osoby wskazały, że najbardziej boją się obojętności. Czyli myślę, że to jest bardzo piękna puenta też naszej akcji, aktywności Humanitas, że jednak człowiek jest istotą społeczną. I ważne jest, że naszą rolą jest właśnie to, żebyśmy pielęgnowali w sobie te ludzkie okruchy, bo byłoby to z niezwykłą szkodą dla ludzkości, gdyby się okazało, że za jakiś czas, mając te wszystkie supermoce, możliwość skorzystania ze sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, innych rozwiązań technologicznych, człowiek stał się jednak tym najsłabszym ogniwem. I fundacja prowadzi wiele projektów, między innymi 8 lat temu zainicjowała również temat przywództwa w edukacji. Prowadzimy od 8 lat Akademię Przywództwa Liderów Oświaty, w której rozwijamy dyrektorów szkół na wszystkich poziomach nauczania w Polsce w ramach rocznego programu. Mamy już ponad 500 absolwentów. Realizujemy również programy oparte o model spójnego przywództwa, którego jestem również autorem. Jest to pierwszy model przywództwa powstały na rynku w Polsce, pokazując, że przywództwo sprowadza się do tego, kim jesteśmy jako człowiek, niezależnie od danej pozycji i roli, którą zajmujemy w danym momencie w biznesie czy w jakiejś przestrzeni społecznej. Zainicjowaliśmy również projekt wolontariatu rodzinnego w przestrzeni biznesowej, więc tych projektów, które realizuje fundacja, jest jakby bardzo dużo. Zapraszamy oczywiście też na naszą stronę humanitas.pl. Można o nas więcej się dowiedzieć, można również włączyć się w nasze programy jako wolontariusz, więc zapraszamy serdecznie.
Ostatnio, ponieważ mówimy tutaj bardzo dużo o też budowaniu więzi, budowaniu relacji, ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji na przystanku autobusowym. Dwie dziewczynki, które wyszły właśnie ze szkoły, obie w telefonach, i zaciekawiła mnie ta komunikacja, bo one rozmawiały ze sobą, ale rozmawiały o tym, co jest w telefonie, to znaczy patrząc, co która ma, wymieniały się jakimiś spostrzeżeniami. I pomyślałam sobie, do czego to wszystko zmierza, że kiedyś, kiedy nie było telefonów, byliśmy bardziej zaciekawieni po prostu sobą. Dziś jesteśmy zaciekawieni tym, co internet nam pokazuje, podaje.
Ja myślę, że to jest ogromne wyzwanie też dla naszego pokolenia, rodziców, dziadków, żeby jednak zaciekawiać się nową technologią, zaciekawiać się światem, w którym są młodzi ludzie, i nie negować, bo bardzo często w ogóle nawet nie pytamy, w co grają dzieci, czy nie znamy tych gier, ale jednocześnie też, żeby nie poddawać się tak prosto i rezygnować z zachęcania ich, zapraszania też do swojego świata. Nie zatrzymamy postępu technologicznego, ale badania ewidentnie pokazują, że z roku na rok wzrasta poziom zagrożeń związanych z takim zdrowiem emocjonalnym i psychicznym dzisiejszego człowieka, że dzisiejszy człowiek jest coraz bardziej właśnie, nie wiem, zagubiony, wydaje się, że nie nadąża za rzeczywistością, ale w tej naszej akcji pokazujemy, jak ważna jest prewencja, że nikt nie znalazł lepszego lekarstwa na to, na nasze samopoczucie i na to, żebyśmy mieli wysoki poziom takiej wewnętrznej energii i szczęścia, niż to, jeżeli faktycznie czujemy się kochani, jeżeli budzimy się rano, mamy się do kogo przytulić, mamy kogo przytulić. Myślę, że ciężko znaleźć lepszy antydepresant czy lek na poprawę nastroju, niż właśnie te naturalne sposoby naszej codziennej takiej bliskości.
Co robić tak konkretnie, żeby mimo, że czujemy się czasem przeciążeni pracą, w rodzinie się nie układa, albo nie układa się tak, jakbyśmy chcieli, no to właśnie co robić, co my powinniśmy zrobić, żeby zatrzymać się, powiedzieć stop i to wszystko jakoś połączyć, złapać ten balans?
Pierwsze to najważniejszą rzeczą jest nasza świadomość, bo bez świadomości, że coś chcemy zmienić, że coś nas jakby uwiera, ale de facto nic z tym nie robimy. Ile razy czujemy taką sytuację, że coś nam przeszkadza, ale jednak nie podejmujemy działania. Więc pierwsze to jest świadomość, ale potem świadomość, którą przekuwamy w jakiś konkret. I bardzo często to jest tak, że ja wierzę, że mały pierwszy krok wywołuje kolejne kroki. I tym pierwszym elementem jest zastanowienie się, co mógłbym w swoim kalendarzu zmienić jakąś jedną małą rzecz. Dodać jako na przykład rytuał rodzinny, żeby poprawić jakość relacji. O środowisku pracy mówiliśmy, że zawsze można porozmawiać ze swoim przełożonym. Można poprosić, żeby ostatnie spotkanie jednak odbywało się najpóźniej na przykład o 16, jeżeli pracujemy do 17 czy do 18, żeby nie było organizowane na koniec dnia. Wiele rzeczy okazuje się, że jednak można dużo wcześniej zorganizować. Jeżeli czujemy, że nasze środowisko pracy nas nie wspiera, zawsze możemy też rozpocząć proces poszukiwania nowego miejsca pracy. Z moich obserwacji też wynika i z rozmów z wieloma osobami, wynika też często taki obraz, że czasem, gdy sytuacje w domu układają się nie najlepiej, to wbrew pozorom chętniej zostajemy dłużej w pracy. Mniej chętniej wracamy do domu, więc nie zawsze...
Bo nie chyba mężczyźni mają...
Tak, więc nie chcę jakby tutaj generalizować, czy to bardziej panowie, czy panie, bo uważam, że pewnie obie strony mogą mieć te same grzechy, ale chcę tylko podkreślić to, że jeżeli mówimy o tym, że chcielibyśmy poprawić faktycznie jakość naszego życia i łączenia ról, to pierwsze pytanie jest takie: czy naprawdę tego chcę? Czy jestem świadomy, w którym miejscu i co mi przeszkadza? Czy gdybym zmieniła jakąś jedną rzecz, na ile ta jakość mojego życia by się zmieniła? Bo gdybym zadała takie pytanie wielu osobom, które mają ten deficyt, że gdybyś wracał, czy wracała do domu i twoja rodzina, dzieci witałyby cię z radością, wszystko, lekcje byłyby odrobione, pokoje posprzątane, prawda? Czyli taki trochę idealny świat, to czy nie miałabyś poczucia, że jednak ten poczucie tak zwanej nierównowagi byłoby mniejsze? Czyli ja trochę kwestionuję to, że zawsze to praca tylko jest winna za to poczucie braku takiej równowagi życia zawodowego i prywatnego.
Też poczucie takiego szczęścia po prostu.
Tak, więc ja jakby wskazuję na to, że dbałość o jakość tego życia naszego w domu bardzo mocno też wpływa i często może właśnie rzutować na to, że czasem nawet wybieramy, czy uciekamy w pracę po to, żeby do domu, czy do problemów, które w tym domu nas czekają, nie wracać. Chcę podkreślić wagę tych rytuałów, o których mówiłam wcześniej, że bez czasu nie zbudujemy relacji. Jest takie powiedzenie, że kręgów rodzinnych nie tworzy się cyrklem. Więc jeżeli nie mamy tej przestrzeni, jeżeli nie poświęcamy tego czasu na rozmowę, to nie zbliżamy się. Nie ma bliskości, nie ma jakości relacji. Nie ma też tej temperatury takiej, że czujemy, że jest tam jakiś element żaru w tych naszych relacjach. Jeżeli jest letnio, to nie czujemy tam szczęścia, nie czujemy tam energii. Jest to jakieś miejsce, do którego wracamy na noc, ale nie jest to miejsce, które dostarcza nam tego paliwa. I czasem to my musimy do tego pieca dołożyć. Warto pamiętać, że słowo kochać jest czasownikiem, czyli to nie tylko my jesteśmy biorcą, ale też my powinniśmy być dawcą. Jest pytanie, jak my dodajemy innym wartości, co my robimy, ale czasem czy potrafimy też powiedzieć. Może to brzmi niepolitycznie, ale mam wrażenie, że my kobiety czasem mamy problem z mówieniem wprost. Mamy taką tendencję do
owijania,
albo uciekania w taką stronę. No powinien się domyśleć, prawda? A uczenie się siebie to jest również to, że odkrywamy, że mężczyźni lubią proste komunikaty. I czasami bycie obrażoną, czasem przez cały wieczór, że nie domyślił się nasz partner, że nie zrobił nam, nie wiem, herbaty, to byłoby miłe, gdyby się domyślił. Ale może czasem warto też powiedzieć, kochanie, zrób mi herbatę. I warto też o tym pamiętać, że im bardziej siebie uczymy, siebie nawzajem uczymy, im bardziej odkrywamy, im bardziej widzimy, że ta druga strona czasem może mieć problem, czy z wyrażeniem właśnie emocji, czy z jakimś odkrywaniem naszych myśli, które mogą być nieprzeniknione nawet dla nas samych, to dochodzimy do wniosku, że ta komunikacja jest kluczem do bliskości, kluczem do szczęścia. Gdy będziemy zdawać kiedyś taką relację z naszego życia, to myślę, że wiele różnych książek na ten temat napisanych, powiedzianych, żadna z nich nie mówi o tym, że ktoś na koniec dnia żałował różnych, nie wiem, projektów, żałował, że nie poświęcił na coś więcej czasu, ale bardzo często pojawia się właśnie ta refleksja, że nie poświęcił dostatecznie dużo czasu na relacje z innymi ludźmi. I że to właśnie jakość relacji będzie jest tą miarą jakości naszego życia.
Dziękuję bardzo za wszystkie informacje. Myślę też, że wiele ważnych tutaj kwestii w ogóle padło. Zachęcamy pracodawców do tego, żeby faktycznie w maju przy okazji tej akcji 2 godziny dla rodziny skrócili nieco czas pracy swoim pracownikom, no i zachęcali pracowników do tego, żeby poświęcili ten czas swojej rodzinie, a pracowników zachęcamy do tego, żeby robili to i częściej niż tylko w maju, codziennie. Raz w tygodniu wystarczy.
Ja myślę, że postawmy sobie cel na ten rok, żeby to było przynajmniej dobre 2 godziny raz w tygodniu. A w przyszłym roku będziemy podnosić poprzeczkę. Także bardzo dziękuję. Zapraszam raz serdecznie jeszcze do włączenia się w naszą akcję 2 godziny dla rodziny. Wszystkich pracodawców. Zapraszamy również do tego, żeby tą akcją dzielić się z naszymi kontrahentami, partnerami w Polsce, poza granicą Polski, naszymi spółkami, córkami, matkami. Akcja jest obecna już w 11 krajach poza Polską i mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem stanie się naprawdę globalnym ruchem społecznym i że obiegnie świat. Wszystkie informacje tylko przypomnę na stronie 2godziny.dla.rodziny.pl, dwójka pisana rzymskimi cyframi.
Naszym gościem była dziś Zofia Dzik, prezes Fundacji Humanitas, szczęśliwa mama i żona. Dziękujemy bardzo.
Drogowskazy.